Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Teatr Chorea sięgnął do najstarszego, jaki zna ludzkość, eposu, spisanego na 12 tabliczkach pismem klinowym. Jest to opowieść o niezwykłej przyjaźni Gilgamesza i Enkidu. Pismo klinowe powstało w połowie 4 tysiąclecia przed naszą erą w Mezopotamii. Starożytna Mezopotamia leżała na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu rzek Tygrysu i Eufratu. Rozwijały się tam różne kultury, państwa, imperia. Pismo klinowe zostało stworzone prawdopodobnie przez Sumerów. Dziś na terenie dawnej Mezopotamii leży Irak. Dlaczego o tym mówię? Otóż mam przed sobą książkę zatytułowaną Przed Arką Noego. Jej autor, Irving Finkel, związany z British Museum, jest specjalistą od pisma klinowego, a książka jest wynikiem jego pracy badawczej. Pan profesor wygłosił wykład na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza, gdzie przebywał na zaproszenie Zakładu Historii Starożytnego Wschodu. Profesor Witold Tyborowski występował tam w roli tłumacza i u nas będzie podobnie. Zaprosiłam niezwykłych gości do studia. Przed nami leży książka Przed Arką Noego, opowieść o potopie na nowo odczytana. Autorem jest Irving Finkel. Człowiek z dużą brodą, wygląda jak Mojżesz. Obok żona Irvinga Finkela, pani Joanna Kosek-Finkel. Pani Joanna jest kierownikiem konserwacji grafiki sztuki wschodniej i zachodniej w Departamencie Konserwacji w British Museum. Po drugiej stronie profesora siedzi profesor Witold Tyborowski, którego obszarem zainteresowań jest historia Mezopotamii w drugim i trzecim tysiącleciu przed Chrystusem. Do tego się będziemy odwoływali w naszej rozmowie dzisiaj. Moim sąsiadem najbliższym jest profesor Stefan Zawadzki, kierownik Zakładu Historii.
Były kierownik.
Były kierownik.
Kierownikiem jest pan profesor Tyborowski.
Mamy dwóch kierowników. Byłego kierownika profesora Stefana Zawadzkiego, kierownika Zakładu Historii Starożytnego Wschodu i obecnego kierownika profesora Tyborowskiego. No więc jeżeli tyle tęgich głów jest w studiu, to będzie łatwo przybliżyć państwu tę książkę, która może stać się nawet bestsellerem. Jest szalenie interesująca i dotyka istotnych właściwie dla wszystkich spraw, bo dotyka chyba najsłynniejszej opowieści o potopie. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i z zewnątrz. A oto jak masz ją wykonać. Długość arki 300 łokci, 50 łokci jej szerokość i wysokość jej 30 łokci. Nakrycie arki przepuszczające światło sporządzisz na łokieć wysoki i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie. Uczyń przegrody dolną, drugą i trzecią. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samice, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Wykorzystywany jest ten wątek w literaturze, w opowieściach filmowych, ale początek jest, jak się okazuje, w Mezopotamii. Tak pan profesor nam tu próbuje w tej książce to uzmysłowić. Jak to było z tą tabliczką, która sprawiła, że zadajemy pytanie o Arkę Noego na nowo?
It all began in the British Museum when a member of the public came in with a tablet that had been in his family for a long time and nobody had read it. And he asked me what it was.
Zaczęło się wszystko od tabliczki, którą przyniósł pewien człowiek zwiedzający po prostu muzeum i pokazał profesorowi tabliczkę, która pozostawała w posiadłości rodziny, we własności rodziny od paru pokoleń i poprosił o zidentyfikowanie, cóż to było. Kiedy profesor zajrzał, okazało się, że jest to najstarszy ze znanych tekstów odnoszących się do babilońskiej historii o potopie.
Jest pan związany z British Museum i zajmuje się pan odczytywaniem właśnie takich tabliczek z pismem klinowym. Jest pan...
Yes, and the funny thing is, we have 130,000 clay tablets in the British Museum, and this one that came in one day off the street is the most interesting of all.
Pan profesor zajmuje się czytaniem tabliczek i w British Museum znajduje się 130 tysięcy takich tekstów, ale ta tabliczka, którą przyniósł człowiek z zewnątrz, okazała się najcenniejszą z tych, jakie w tym momencie w British Museum są.
Z pobieżnej lektury zorientowałam się, że zainteresowany był pan pismem starożytnym już od dziecka, że to nie był przypadek, że wybrał pan taki kierunek badań.
This is true. Because when I was a boy, all my friends wanted to be engine drivers or spacemen or bank robbers.
Rzeczywiście, kiedy pan profesor był małym chłopcem, jego koledzy chcieli być inżynierami albo konstruktorami, a niektórzy chcieli łatwej kariery, na przykład przez obrabowanie banku. Natomiast pan profesor ze swoją rodziną często odwiedzał muzeum, British Museum, zwłaszcza kiedy padało, kiedy była zła pogoda.
So when I was 9, I decided what I wanted to do. And in life, this is very fortunate, because if you know what you want to do, there is more chance that you will achieve it. And if you have no idea what you want to do, you will never achieve it.
Pan profesor miał w tym wielkie szczęście, ponieważ wcześniej czym się zainteresował i wcześniej zrozumiał, że jeśli się w życiu ustali jakiś cel i wie się, co chce się osiągnąć, to rzeczywiście do tego się zmierza i można to osiągnąć, bo jeśli się nie wie, czego w życiu się pragnie, to trudno to zrealizować.
Samo pismo klinowe, to też był wybór, czy to był przypadek?
That came later, because I wanted to work in the museum, and when I went to university, I decided I wanted to be an Egyptologist. And we had a teacher who for one morning taught us about ancient Egypt. And the next day he was dead.
Kiedy pan profesor zaczął studia, koniecznie chciał zostać egiptologiem. I kiedy zaczął uczyć się języka egipskiego, po jednym dniu nauczyciel następnego już nie żył, zmarł po prostu. I kiedy pan profesor chciał kontynuować tę naukę, poszedł do dziekana, do dyrektora departamentu i ten mu powiedział, no cóż, na razie nie mamy żadnego egiptologa, znajdziemy ci jakiegoś, ale w międzyczasie, ponieważ interesujesz się starymi językami, idź do, tam jest taki profesor, idź dalej w korytarzu i on cię pouczy pisma klinowego.
A profesor Lambert.
Pochodzisz tam trochę, to był słynny profesor Lambert, pochodzisz tam trochę, a my w międzyczasie znajdziemy ci jakiegoś egiptologa i będziesz się uczył egipskiego. I profesor poszedł do profesora Lamberta, który na początek nie chciał z nim rozmawiać, był bardzo zajęty, zaaferowany swoimi sprawami. I profesor musiał go przekonać, dlaczego warto zająć się tym studentem, aby uczyć go pisma klinowego.
So, I went, knocked on the door. Yes, I want to learn cuneiform writing. Why? No, I'm busy. Go away, go away. And so I had to persuade him. And then eventually I started. And he gave me a list of cuneiform signs. Learn these by Monday morning.
Kiedy profesor Lambert to zaakceptował, dał mu listę znaków klinowych i powiedział, masz się tego nauczyć do poniedziałku rano. I kiedy do poniedziałku rano profesor się uczył tej listy znaków klinowych, wtedy zrozumiał, że pismo klinowe jest jego pasją życia i nie chce nic robić w życiu innego.
Ale to przecież jest najtrudniejsze, najstarsze i najtrudniejsze pismo, prawda?
But that is the most interesting thing. It's the oldest and the hardest. That's what makes it so much fun.
Jest to prawda. Jest to pismo klinowe jest najstarszym pismem i najtrudniejszym. Ale to czyni właśnie zabawę jeszcze ciekawszą.
Czego pan słuchał, panie profesorze, jak pisał pan tę książkę? Jakiej muzyki?
String quartets.
Oh, the late Beethoven string quartets. all the time.
Późne kwartety skrzypcowe Beethovena. Aha, aha.
No to posłuchajmy przez moment Beethovena. Rozmawiamy z autorem książki Przed Arką Noego, Irvingiem Finkelem. W rozmowie uczestniczą profesorowie Stefan Zawadzki i Witold Tyborowski. Jest z nami też żona autora, Joanna Kosek-Finkel, Polka pracująca w British Museum.
Byłam anglistką i znalazłam się w Wielkiej Brytanii tuż przed stanem wojennym. No i później te losy właśnie tego mojego pokolenia. Każde pokolenie ma właśnie swoje takie tsunami i to było takie tsunami, które mnie wyrzuciło, dzięki Bogu, raczej niż zatopiło w Wielkiej Brytanii. I to takie odłączenie od Polski, od rodziny spowodowało, że skoncentrowałam się na tym, co naprawdę chciałam robić. I w końcu studiowałam właśnie konserwację papieru i skończyłam karierę w Muzeum Brytyjskim, w którym jestem już trzecią dekadę, więc to bardzo długi okres czasu. Tak, i tam właśnie poznałam męża. Pracuję, no to jest przywilej, żeby pracować z kolekcją, która jest tak niesamowitą, po prostu spuścizną sztuki światowej, zachodniej i wschodniej, i pracować z przeciekawą grupą ludzi, którymi zawiaduję, a kolekcja w Muzeum Brytyjskim posiada oczywiście no, wielkich starych mistrzów i współczesnych mistrzów od renesansu włoskiego, no największe nazwiska. Właśnie w tym momencie mamy u siebie w pracowni karton Michała Anioła Epifania. To po prostu jest niesamowite, że właśnie takie obiekty przychodzą. Ale ja również pracuję z ekipą wielokulturową, szczególnie tą, która konserwuje malarstwo i grafikę z Azji Wschodniej i Południowej Azji i ze świata islamskiego. Ja pracowałam również w Indiach. Poprzedni dyrektor naszego Muzeum Brytyjskiego definiował Muzeum Brytyjskie jako Muzeum Świata dla Świata i właściwie tak ja się czuję, że właśnie, że jakąś taką misję spełniam i mam ten kontakt właśnie z historią i z ludźmi.
Bywa pewnie, że razem Państwo podróżujecie, bo to jest ten kierunek.
Tak, codziennie, prawda, to znaczy nie codziennie, prawie codziennie podróżujemy do muzeum. To jest wielka podróż, żeby przejechać przez wielokulturowy Londyn. Natomiast rzeczywiście jakoś tak praca rzuca nas po całym świecie i właśnie i do Indii, teraz do Chin znowu jedziemy. Po tych zniszczeniach, po rewolucji kulturalnej jest oczywiście bardzo duże zapotrzebowanie na konserwatorów i na wiedzę, co robić z obiektami, a szczególnie właśnie ze zwojami, z malarstwem i z kaligrafią, które są właśnie
wybitni, no,
podstawą właśnie tej kultury również.
No to wracamy do książki. Tu jest taki jeden rozdział, jeden z tytułów, Klinem złączeni. I tak sobie pomyślałam, że panowie, jak tu siedzicie, jesteście klinem złączeni. Czy panów droga do tego pisma klinowego była też jakaś szczególna?
Jeśli wolno, moja też była bardzo nietypowa. Ja przyjechałem do Poznania na studia z zamiarem studiowania u profesora Łowmieńskiego. No, ale po pierwszym wykładzie stwierdziłem, że profesor ma pewien specyficzną wadę wymowy, która nie bardzo mnie przekonywała do słuchania. Zawsze miałem kłopoty ze słuchem, więc zdecydowałem, że jednak nie. I drugi obszar to jest epoka napoleońska. Ale to szybko mi wywieczało, zwłaszcza, że zetknąłem się na pierwszym roku z panią ówczesną doktor, potem profesor Julią Zabłocką, która przyjechała z wczesnego Związku Radzieckiego po studiach profesora wybitnego uczonego, jedynego Rosjanina, który miał doktorat honoris causa w Chicago, profesora Diakonowa i ogłosiła kurs języka akadyjskiego. Na pierwsze zajęcia zgłosiło się nas 20. A dlaczego się zapisałem? To właśnie ten nietypowy. Mianowicie, bo ja nie miałem zupełnie pieniędzy. Mój ojciec wtedy bardzo ciężko chorował. Byłem 6. dzieckiem i miałem do wyboru albo chodzić do pracy, bo było łatwo pracę znaleźć jako student w różnych miejscach, ale to wydawało mi się, że to jest marnowanie mojego czasu, że warto jednak, ja przyjechałem z małego bardzo miasteczka, przed tym mieszkałem w małej wiosce. Jak zobaczyłem te biblioteki, taką masę interesujących książek, dowiadywało się, że to byłoby zupełnie jakieś takie sprzeniewierzenie się temu celowi, dla którego przyjechałem do dużego uniwersyteckiego miasta. Ale były momenty, kiedy nie bardzo wiedziałem, zmęczony już czytaniem, mówię, a, i zobaczyłem, Zabłocka otworzyła kurs języka akadyjskiego, poszedłem, zgłosiło się nas 20, po 3 zajęciach było nas 3, a potem magisterkę pisałem tylko ja. I tak się zaczęła kariera moja właśnie asyrologa. Muszę powiedzieć, że to jest niesamowite wyzwanie. Pismo klinowe to jest niesamowite wyzwanie, ale ja właściwie znam kilka osób, a Irving jest absolutnie tutaj przykładem człowieka, którego to pozostało, mianowicie radość i pasja. To jest taki, jak się kontaktuje z Irvingiem, to człowiek ma ochotę na pracę. To jest właśnie ta najważniejsza rzecz.
Pan profesor to w czasie wykładu, na który poszłam i z dużą radością nie tylko słuchałam, ale także przyglądałam się panu profesorowi, bo mi się wydawało, że tak bym się czuła w teatrze Szekspira, ponieważ ileś ról pan profesor odgrywał i bardzo sugestywnie przekazywał opowieści o tym, jak rozszyfrowywał tabliczkę, jak potem powstawała arka na wzór tego opisu. Ale do tego za chwilę wrócimy. Natomiast pan profesor Witold Tyborowski też pewnie jakąś miał drogę pokrętną.
Nie wiem, czy pokrętną, ale też niewątpliwie ciekawą, taką, która mnie przykuła do tej dziedziny i cieszę się, zajmując się nią. Na trzecim roku studiów wybieraliśmy seminaria magisterskie i trzeba było wybrać dwa. I do tego czasu zainteresował mnie Bliski Wschód, ponieważ jest to epoka i świat tak mało znany, a jednocześnie tak ciekawy i tak podobny do naszego de facto. I zapisałem się na seminarium magisterskie do profesora Strzelczyka. Ale trzeba było, ponieważ średniowiecze zawsze mnie pociągało. Trzeba było natomiast wybrać jeden lektorat specjalistyczny. I zapisałem się na język akadyjski do profesora Zawadzkiego, tutaj obecnego. No i muszę powiedzieć, że język akadyjski, kiedy rozpoczęliśmy czytanie tekstów klinowych, no to tak jak Irving, po jednym tygodniu wiedziałem, że to już jest to, ponieważ zrozumiałem, że tę wspaniałą kulturę bliskowschodnią poznaje się prawdziwie jedynie w jej własnym języku. I nie da się poznać jakiejkolwiek kultury w tłumaczeniu, w obcym języku. Jest to zupełnie inny świat, a jednocześnie właśnie taki podobny świat zwykłych ludzi, który możemy przepięknie poznawać i widzieć. A samo pismo jeszcze, dodatkowo inaczej niż w naszym przypadku, pismo też jest nośnikiem informacji o kulturze. Tam właśnie na Bliskim Wschodzie. I są to dla mnie te cechy cywilizacji Mezopotamii, które mnie zdobyły, podbiły i wiedziałem, że już po kilku tygodniach wiedziałem, że to jest dla mnie ta droga. Chciałem w tym być.
Jakie teksty są zapisane na tych tabliczkach? Czego dotyczą te teksty? Bo tutaj mówimy o potopie, ale podejrzewam, że tam są przeróżne te teksty.
In ancient times, in Mesopotamia, they used writing for most of the areas that we do today. So there were letters written between businessmen, there were sales of property, there were things from lawyers, there were
Pismo w Mezopotamii i tabliczki odnoszą się do dziedzin życia takich jak dzisiaj. Dzisiaj też piszemy o tym samym. A więc są to dokumenty gospodarcze, listy, opisy ludności, także historia polityczna, teksty religijne, magiczne, literackie, najprzeróżniejsze. Jednak opowieść o potopie jest szczególna. Można powiedzieć, że jest na samym szczycie tego zestawu, tego zespołu tekstów, ponieważ przybliża ona nas do tej cywilizacji. Mnóstwo ludzi wie o starożytnym Rzymie, Grecji, ponieważ o tym się czyta i pisze w podręcznikach. Natomiast Mezopotamia, Babilonia, Sumer są jak gdyby zdecydowanie na marginesie. Tymczasem opowieść o potopie jest znana chociażby z Biblii, a tymczasem z tych tekstów wynika, zwłaszcza z tego odkrytego przez pana profesora, że ta opowieść jest głęboko zakorzeniona w cywilizacji właśnie mezopotamskiej. Ona jest takim przykładem najbardziej wysmakowanych opowieści mezopotamskich, poprzez które te cywilizacje Mezopotamii, Sumeru, Akadu, Babilonii do nas dociera. Więc ona jest takim łącznikiem, taką drogą do poznania cywilizacji starożytnej Mezopotamii.
Tak mogła brzmieć babilońska muzyka. Śpiewa Seven Habib. Skomponował tę muzykę Richard Dambrill. Sięgnę do książki pana profesora. Zreasumujmy najważniejsze fakty. Tabliczkę o arce spisano w okresie starobabilońskim między 1900 a 1700 rokiem przed Chrystusem. Skryba, który sporządził ów dokument, nie umieścił żadnej daty, ale wygląd tabliczki, kształt i układ znaków klinowych oraz użyte formy gramatyczne wskazują bez cienia wątpliwości na tę właśnie epokę. Tekst został spisany stylem literackim w babilońskiej odmianie języka semickiego, czyli w akadyjskim. Staranne, raczej drobne i pozbawione błędów pismo jest dziełem biegłego w swoim fachu skryby, który jednak nie zostawił nam swojego imienia. Dokument powstał w określonym celu, jakim na pewno nie było szkolenie adepta sztuki pisarskiej. Tabliczka o wymiarach 11,5 na 6 cm liczy dokładnie 60 wersów. I czytamy dalej. Tabliczka o arce ma kolosalne znaczenie dla opowieści o potopie, zarówno w wersji klinowej, jak i biblijnej. Zawiera ona jedną z najważniejszych inskrypcji, jakie kiedykolwiek odkryto na glinianych artefaktach. Tekst cytuje dosłownie słowa Boga Ea i człowieka o imieniu Atrahasis, dzielnego babilońskiego odpowiednika Noego, dotyczące tego, co ma się zdarzyć i co Atrahasis musi uczynić. Kończy się w momencie, gdy tuż przed nadejściem wody cieśla okrętowy uszczelnia za sobą drzwi arki. Jakie były losy tej tabliczki? Bo książka jest już zbiorem tego wszystkiego, co pan przeżył. To był 2009 rok, prawda? Kiedy ta tabliczka została przez pana profesora odczytana. Jak to się potoczyło wszystko?
So, when he brought it in, I had it in my hands for 5 minutes. So I could read the beginning of the inscription, which comes from a very famous part of the story, when one of the gods is telling the Babylonian Noah he has to build this boat very quickly. Everybody in the world.
Początek był taki, że za pierwszym razem, kiedy profesor zobaczył tę tabliczkę, to wydała ona mu się dosyć zwyczajną tabliczką dotyczącą potopu, ponieważ zaczynała się tak jak wiele takich kopii i coś, co czytają i znają studenci asyriologii na całym świecie. Ale kiedy po wielu latach, za drugim razem, kiedy profesor tą tabliczkę dostał do rąk, zaczął czytać ją bardzo uważnie i okazało się, że posiada ona pewną wyjątkowość, bo na tabliczce tej inaczej niż na innych, są podane bardzo szczegółowe dane dotyczące budowy tej właśnie arki. I dzięki tym szczegółom można było sobie to wszystko wyobrazić i wręcz podjąć próbę rekonstrukcji właśnie. Natomiast co się okazało, że tabliczka mówi o okrągłej łodzi, innej więc niż sobie do tego czasu wyobrażano, że jest to rodzaj arabskiej guffy, coś co Arabia nazywa guffy, albo korakl z Mezopotamii, że jest to typ łodzi, którą widzimy na reliefach z czasów starożytnych, z pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem, ale coś, co jest używane tam do dziś.
Taki film powstał zresztą i łódź zbudowana została według tych wskazówek, prawda? Także, tak. Że to jest szalenie interesujące. A gdzie powstała ta rekonstrukcja?
The details were so clear that it was possible for engineers to build it as described, and it was carried out in India.
Tabliczka ta jest na tyle szczegółowa, że rzeczywiście pozwalała na konstrukcję takiej barki. Postanowiono ją stworzyć w Indiach, gdzie w spokoju na brzegu pewnego jeziora były dostępne materiały i można było tą pracę wykonać. Wszystkie szczegóły zostały podane konstruktorom i taką pracę rzeczywiście rozpoczęto. Arka została wykonana w zmniejszonym wymiarze, ponieważ w całości miała ona wymiary 2/3 boiska piłkarskiego. Więc byłaby to za duża rzecz.
Ale... Czyli trochę zwierząt by się tam zmieściło.
Nawet dużo.
Na glinie trzciną wyciskano te znaki. No ale jak się je czyta? Tutaj są takie znaki, prawda, w książce. To może któryś z panów, panie profesorze, tu pana profesora Zawadzkiego wykorzystam, bo siedzi najbliżej. Pan był konsultantem tłumacza tej książki, panie profesorze.
O, tu są takie znaki, na przykład, tak, to jest zapis cyfry 30, albo inaczej można sylabicznie czytać jako esz. Tutaj mamy zapis cyfry 20, to znaczy ta pierwsza oznacza księżyc, może oznaczać także. Tutaj mamy znak, który można czytać jako cyfrę 20, albo man, jako sylabę man oznacza słońce. No i tak dalej, prawda? Tutaj mamy an, czyli można jako Mars odczytywać.
A to się mówi an?
Albo dingir, tak. Aha. To jedno z dwóch właśnie, w zależności od kontekstu, w jakim to występuje. Tak, tu mamy Dilbat, czyli boginię Wenus w naszej tutaj nomenklaturze kultury antycznej i tak dalej, prawda? Także, ale myślę, że warto powiedzieć, że to chyba nasz gość najlepiej by powiedział, że każdy znak ma wielość znaczeń. To nie jest tak, że jest jeden znak, to są bardzo nieliczne znaki, gdzie pomówimy, nie mówimy o literach, ale o znakach, prawda, gdzie jest tylko jedna wartość. I co charakterystyczne, poza samogłoskami A, E, I, U, to reszta to jest pismo sylabiczne. Albo jeden znak może oznaczać cały wyraz. Także to są
czyli
bardzo...
albo sylaba, albo
tak, cały ale wyraz. Jeden znak może mieć wielość znaczeń. Ja zawsze moim studentom na zajęciach podaję znak ut, tu, tam, par, pir, lach, lich, hisz. I potem jeszcze wartości tak zwane ideograficzne, czyli że to można znaczyć równocześnie umu, czyli dzień, że to i tak dalej, i tak dalej. Także ta wielość znaczeń jest ogromna, prawda? Że to można znaczyć także słowo pecu, biały i tak dalej,
i tak dalej. Czy można rozmawiać w tym języku?
Well, there's a difference between the writing and the language.
Aha, to są dwie różne sprawy, yes. Tak.
The point about the writing, the crucial point, is it was real, proper writing. So with the signs you could write any language.
Pismo klinowe jest pismem, jest zapisem mowy we właściwym tego sensie, słowa sensie i można nim zapisywać różne języki. przyjaciel pana profesora Jeremy Black, studiując w Oxfordzie asyriologię, otrzymał od swego nauczyciela polecenie po krótkim czasie, aby przy pomocy pisma klinowego zapisał pierwszy rozdział powieści Jane Austen Duma i uprzedzenie. I zrobił to. I w piśmie klinowym dałoby się zapisać każdy inny język. Gdybyśmy mieli kogoś, kto bardzo biegle pisze pismem klinowym i wszedłby tutaj Chińczyk, można by zapisać jego mowę. Gdyby przyszedł Rosjanin, można by zapisać jego rozmowę i tak dalej. A więc pismo jest pismem we właściwym tego słowa znaczeniu. Pismo nie jest samo w sobie oddzielnym językiem.
Somebody was talking Chinese, he could write it down. Vietnamese, he could write it down. Russian, he could write it down. It was a proper writing system, but not alphabetic like ours.
Ale to jest pismo, które już odeszło w przeszłość, prawda? Bo przeszły inne alfabety i to pismo, no, można powiedzieć, że jest martwe.
But it took 1,000 years when the alphabet was invented in about 1,000 BC. Cuneiform writing lasted for another millennium before it disappeared. It wasn't quick. So for 3,000 years,
pismo klinowe było używane przez 3000 lat, jednak kiedy pojawił się alfabet, zaczęło stopniowo odchodzić w zapomnienie. Nie był to proces jednorazowy. Przez około 1000 lat pismo alfabetyczne i pismo klinowe współistniały na tym samym terenie, na Bliskim Wschodzie, i dopiero stopniowo pismo klinowe odeszło w zapomnienie.
You know why? Because the scribes who wrote in the old-fashioned style had a lot of power.
A stało się tak, że skrybowie, którzy zajmowali się tabliczkami i ich zapisywaniem, oni byli strażnikami tych tabliczek i strażnikami wysublimowanej wiedzy. I stosowali oni zasadę, że wiedza nie musi być dla wszystkich. Wiedza musi być w jakiś sposób strzeżona, a więc ten krąg ludzi, którzy mieli dostęp do tekstów i do ich znajomości, był całkiem ograniczony.
No, zwłaszcza w niektórych dziedzinach to było wyraźne. Medycyna, teksty wróżbiarskie, te szczególnie należały do tak zwanego tabu, czyli wiedzy zamkniętej, której profan nie powinien znać.
Prawda? That is true. Probably also a lot of Babylonian material was eventually translated into Aramaic, and when the Persian Empire took over, they used Persian, they used Aramaic as their.
Stało się tak po części dlatego, że bardzo wiele tej wiedzy z tekstów klinowych zostało przetłumaczonych na język aramejski i zapisywanych pismem aramejskim. I Aramejczycy zdobili jakby dominację na Bliskim Wschodzie. I język aramejski, do którego zapożyczono wiele z tej wiedzy, on stał się tym dominującym elementem kultury i w ten sposób używanie pisma klinowego zostało zaprzestane. I jakby też zaniknęła świadomość, że to wszystko pochodzi z tekstów akadyjskich pisma klinowego.
Może warto dodać jednak, że ten proces był tak długi także dlatego, że na przykład tekst gospodarczy dotyczący sprzedaży domu, czy kupna domu, czy pola, gdyby był zapisany na papirusie, to groziło, że jest łatwo może ulec zniszczeniu. Dlatego my mamy pewność, że wiele, być może nawet wielce prawdopodobne jest, że tekst, który został spisany na właśnie pergaminie swoistym, prawda, był pisany także na glinie, dlatego że to był bardzo trwały materiał. Nawet nie wypalany, ale część oczywiście także wypalano tych tabliczek i one rzeczywiście, ich trwałość była większa. Stąd właśnie ten proces obumierania. I jeżeli dzisiaj patrzymy na tą spuściznę, to na przykład teksty administracyjne, których są tysiące, to jest chyba najliczniejsza grupa, te rzadko bywają wypalane. Natomiast te tabliczki właśnie dotyczące własności, nieruchomości zwłaszcza, więc pola, domy, tekst sporów prawnych, te na ogół są pisane bardzo starannie i starannie przez wiele pokoleń były przechowywane. Osobiście znam tabliczkę, ciągle niestety nie opublikowano, gdzie spór dotyczący domu trwa ponad 50 lat i niestety ciągle ta tabliczka czeka na to, żeby znaleźć czas, żeby ją opublikować.
Ale jak to jest, jeżeli chodzi o polskie zasoby, czy mamy takie tabliczki w Polsce?
Mamy, ale mamy ich bardzo niewiele. Jest pewna kolekcja tabliczek w Toruniu. One zostały wydane już w roku 1935. To są w większości teksty sumeryjskie. Pan profesor Stępień wydał je ponownie. Jest maleńka kolekcja tekstów, kilku tekstów arcybiskupim ostatnie seminarium duchowne we Wrocławiu. Jest między innymi piękna modlitwa Boga Ashurbanipala do Boga Nabu. Ja ją wydałem. Paralela potem, kiedy pojechałem do British Museum, znałem całkowicie paralelę z jedną różnicą. Widać, że nie wiem, które była pierwsza, bo to trudno powiedzieć, ale autor wyraźnie bawił się. Jeżeli tam było napisane słowo tak zwanym ideogramem, czyli jednym znakiem całe słowo, to w tej drugiej tabliczce było napisane sylabicznie. Zawsze ten play, ta zabawa była wyraźnie widoczna. Potem trzy czy cztery cegły dotyczące budowy zykuratu w mieście Kalchu, to była stolica między IX a VIII wiekiem, to stamtąd. I jeszcze są dwie tabliczki, jedną podobno wydał badacz niemiecki jeszcze przed II wojną światową, a jedna sumeryjska, tekst ekonomiczny, ciągle czeka, żeby ktoś się nim zajął. Jest niewielka kolekcja także w Muzeum Czartoryskich, między innymi fragment...
To kupiliśmy teraz.
No tak, tą kolekcję, którą szczęśliwie państwo polskie nabyło i to jest, uważam, ogromny sukces, że to jest już własność narodowa. No i tam jest takich drobnych tabliczek. Jest między innymi nasz kolega, dr Tytus Mikołajczyk, bo w tej chwili jest w Muzeum Archeologicznym maleńka wystawa pod tytułem Kto był królem, kto nie był królem. To jest cytat z pewnego tekstu mezopotamskiego. I on, widząc ten fragment, sfotografował w domu, odczytał. Okazało się, że to fragment inskrypcji jednego z ostatnich królów asyryjskich, króla Ashurbanipala. Takie maleńkie po dwa znaki w każdym. Także jestem pod ogromnym wrażeniem tej jego umiejętności, jak błyskawicznie w ciągu paru dni, że odczytał. Myśmy tej tabliczki wcześniej, tego fragmentu dużego reliefu wcześniej nie widzieliśmy, bo to tu na tej wystawie ja dopiero ją widziałem. Jest ładny tekst z czasów Nabuchodonozora, inskrypcja, tak zwane, to się nazywa królewskie inskrypcje nowobabilońskie Nabuchodonozora. Ją świętej pamięci profesor Zabłocka wydała, a potem jeszcze z pewnym, ponowna reedycja z pewnym profesorem z Niemiec. O tyle ważne, że w ten sposób ustalono, że to jest znany tekst właściwie w 99% paralela, ale jeden z najlepiej zachowanych. Więc taka publikacja, tak zawsze, nigdy nie należy tabliczek nie wolno lekceważyć, nawet te, które fragmenci, które wydaje się, że to już nic tam nie będzie, bo nie wiadomo. Może być tak, jak udało się tu właśnie panu doktorowi Finklowi Kustoszowi odkryć w British Museum taki maleńki fragment, ale jakże cenny. Każdy fragment, jeżeli mamy słynny cylinder Cyrusa i on odkrył, profesor Lambert odkrył fragment, Irving dołożył następny. Dzisiaj go pytałem, jak tam reszta. Mówię, no szukamy. No, problem jest, proszę państwa, że British Museum posiada takich maleńkich odłamków, kilka takich skrzyń. Kiedyś to było w skrzyniach, przy mnie to rozładowano, zawijano w papierki, ale tego jest chyba około 100 czy 150 tysięcy. Tak. Więc jest w czym szukać.
Zastanawiałam się kiedyś, czy to jest moralne, że się wywozi, czy to jest w porządku, że Wielka Brytania, że Niemcy wywożą z krajów pochodzenia tych zabytków, że wywożą je. No i dzisiaj już takich wielkich wątpliwości nie mam z uwagi na to, co się dzieje na świecie.
Well, I think there are two important things. One is that almost all the collections in the British Museum were taken out of the countries where they were found legally at the time. There were permits from the prevailing government.
Zastanawiając się nad tą sprawą, należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, niemal całość zbiorów British Museum była w XIX i XX wieku nabywana na ówczesne czasy legalnie, za zgodą, za pozwoleniem ówczesnych lokalnych władz, także w Mezopotamii i w innych rejonach świata, skąd te zbiory pochodziły. Później przyszło ustawodawstwo, przyszło prawodawstwo, które zakazywało takich praktyk i trudno powiedzieć, czy można na tamte czasy patrzeć poprzez dzisiejszy pryzmat. Po drugie, British Museum jako światowa instytucja współpracuje z konserwatorami, kustoszami zabytków na całym świecie, także w Mezopotamii, także w Iraku. I oni przyjeżdżają na szkolenia, pracownicy British Museum wyjeżdżają na miejsce tam do Iraku właśnie, żeby pomagać w technikach konserwatorskich, właściwie w zachowywaniu zabytków i tak dalej. I każdy z takich pracowników British Museum, który zetknął się z tymi specjalistami z Iraku, od czasu do czasu słyszy od nich następujące słowa. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że te obiekty pochodzące od nas są w takiej instytucji jak British Museum. I jesteśmy wam wdzięczni za to, że te obiekty mogą być u was i wszyscy z całego świata mogą przyjechać i zobaczyć je bezpiecznie i skorzystać z tego. Można dodać jeszcze to, że brzmi to szczególnie wymownie wobec faktu, że wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
No tak, proszę państwa, ja bym jeszcze dodał słowo, mianowicie te tabliczki, które są w British Museum, one są absolutnie bezpieczne i są przechowywane z najlepszą wiedzą dzisiaj, jak należy tego typu zabytki przechowywać. To jest absolutnie rzecz podstawowa. To jest jedna rzecz. No i drugie, fakty, po prostu współczesne fakty pokazują. Znane były przypadki, że na rynkach znajdowane były tabliczki z sygnaturą Iraqi Museum, czyli ktoś kradziony. Z tamtych kradzione, nielegalnie wywożone. To lepiej, żeby te tabliczki były w miejscach bezpiecznych. I oczywiście, że ja rozumiem tą tendencję dzisiaj, żeby przechowywać na miejscu. To słuszna idea, ale pod jednym warunkiem, jeżeli te zbiory tam będą absolutnie bezpieczne. No, poza tym, proszę państwa, jak to ogromny problem dla badaczy. Ja pamiętam kwestię, kiedy Piotr Steinkeller, bardzo wybitny sumerolog, który głosił, że tabliczek, które są o nieznanego pochodzenia, nie należy publikować, a następnie, kiedy przyniesiono mu i pokazano mu tabliczkę z wersją listy królów z okresu prawdopodobnie trzeciej dynastii Zurów, raczej nieco późniejszą, natychmiast ją opublikował, bo on miał świadomość, że jeżeli on nie opublikuje, to być może ta tabliczka może zostać uszkodzona, może zostać zniszczona i nasza wiedza o historii danego okresu będzie po prostu niekompletna, a wręcz w paru miejscach, ta tabliczka w paru miejscach na przykład pozwoliła wyprostować chronologię, ustalić, że bieg wydarzeń, kolejność, następstwo władców była nieco inna. Obowiązkiem British Museum, obowiązkiem innych muzeów powinno być, niestety nawet w przypadku, ktoś powie, że to zachęca do rabunku. Nie, jeżeli będą miejscowe władze silne, to one do tego rabunku nie dopuszczą, więc tłumaczenie, że my w ten sposób radzimy, nie jest słuszne, nie jest prawdziwe.
Dziękuję. Zaczęliśmy od tej książki. Przed Arką Noego, opowieść o potopie na nowo odczytana Irvinga Finkela. I teraz na zakończenie chciałabym prosić wszystkich państwa o krótką recenzję tej książki. Może zacznę od pani.
Tłumaczenie jest przepiękne. Precyzja, z jaką została książka przetłumaczona, te wszystkie niuanse.
Nad czym czuwał profesor Zawadzki.
Tak, są tak pięknie i dokładnie przekazane. Z wielkim pietyzmem. I ponieważ tłumaczenie jest tak jak książka, napisane bardzo bezpośrednio i łatwo się czyta tę książkę. I ja jestem pełna uznania dla profesora Zawadzkiego.
No przede wszystkim powinniśmy podziękować tłumaczce, bo to jest jej zasługa. Pani Elżbiecie Krzyżanowskiej. Natomiast rzeczywiście ja poświęciłem wiele czasu. Bardzo dziękuję za Irvinga, także za cierpliwość, bo wielokrotnie pisałem i uzgodnialiśmy tam pewne rzeczy i dopytywaliśmy, prawda. No, gdzieś tam jeden błąd znalazłem, prawda, autora, że to się
tak?
zdarza, proszę
państwa. Tak. I autor potwierdza.
Potwierdza, tak. Także to się zdarza po prostu, gdzieś tam strony się pomyliły.
To jest
naprawdę... To jest praca wysmakowana. Ja muszę powiedzieć, że jest niewielu w świecie ludzi, którzy potrafi pisać, po pierwsze, precyzyjnie, bo ta książka to jest książka naukowa, ale równocześnie potrafi pisać ładnym językiem i ja bym powiedział, w stylu, który porywa. I
jak mówi,
rzeczywiście, jeżeli ja przyznaję uczciwie, poświęciłem dużo temu, tej pracy czasu, to dlatego, że uważam, że to jest mój obowiązek i wobec tłumaczki, którą zresztą namówiłem, żeby przetłumaczyła książkę i przede wszystkim wobec autora, a potem także wobec czytelników. Dlaczego ta praca jest ważna? Dlatego, że my mamy, no, nieskromnie powiem, że byłem twórcą Zakładu Historii Starożytnego Wschodu w Poznaniu. To jest jedyny zakład orientalny poza filologiami. Zakład poświęcony historii. Ja bym chciał, żeby ta specjalność się rozwijała, żeby mój następca, kiedy będzie odchodził kiedyś na emeryturę, powiedział, tak, przekazałem ten zakład jeszcze w lepszym stanie niż był. Mnie zależy na rozwoju asyriologii w Polsce i uważam, że ta książka ma ogromną rolę do odegrania, żeby budzić to zainteresowanie, bo w gruncie rzeczy ktoś mówił, a dlaczego wy się zajmujecie wschodem? Mówię, dlatego, że tam jest początek wszystkiego. W Europie mówiłem o kulturze judeo-chrześcijańskiej. To jest prawda, ale trzeba dodać jeszcze elementy tej kultury starożytnego wschodu, które także współtworzą i w języku my mamy wyrażenia nafta, naptu, prawda, mezopotamskie. Można by takich przykładów różnych podawać. Dlatego ja jestem Irvingowi za tą książkę, za jej przede wszystkim napisanie. Za ten żar, który jest w tej książce. Irving budzi to piękno tej naszej dyscypliny. Za to jestem ci ogromnie wdzięczny.
Panie profesorze, pan czytał już książkę.
Tak, zacząłem czytać. No, nie mogłem się doczekać do promocji i tańszej sprzedaży przez wydawcę u nas na wydziale, więc kupiłem ją 2 tygodnie temu przez internet i zobaczywszy jej rozmiar, myślę sobie, no to jest trochę do poczytania. Ale kiedy zacząłem czytać, to od razu myślałem, nie, bardzo mi przykro, ale ja ją szybko połknę, bo książka czyta się znakomicie, jest to pasjonująca opowieść o odkryciu tekstu, o wchodzeniu właśnie w rozumienie tego tekstu i konfrontacji tego tekstu z rzeczywistością. Jest to książka, w której autor tekst bierze bardzo na serio i na bazie tego tekstu odtwarza rzeczywistość z czasów właśnie budowy tej arki. To jest najbardziej fascynujące, zarówno dla historyków, jak dla archeologów, ale także dla wszystkich, którzy chcieliby poznać bliżej, zrozumieć tą kulturę. Jest to naprawdę pasjonująca lektura, do której serdecznie zachęcam, która łączy naukę właśnie z takim radosnym wręcz, może nawet trochę beztroskim poznawaniem tamtej kultury, pozwala się poczuć w niej jak w domu. Jest naprawdę radość czytania tej książki.
Panie profesorze, mogą pana zapytać, co niektórzy, dlaczego pan zdetronizował Noego?
I just wanted to demonstrate how someone of
Noe chciał poprzez tę książkę pokazać, jak taki ktoś jak Noe ma niezwykle takie szlachetne, wyraziste powiązanie z kimś jeszcze, że na Noem to wszystko się nie kończy, ale za Noem stoi ktoś jeszcze, ktoś wspaniały także.
I te historie wszystkie się właściwie przenikają, prawda? W audycji poświęconej książce Przed Arką Noego, opowieści o potopie na nowo odczytanym Irvinga Finkela, udział wzięli pan profesor Irving Finkel, związany z British Museum i z tabliczkami pisanymi pismem klinowym. Żona, pani Joanna Kosek-Finkel, Polka, pracująca w British Museum, zajmująca się konserwacją grafiki. Profesor Stefan Zawadzki, długoletni kierownik Zakładu Historii Starożytnego Wschodu i jego założyciel?
Tak, jeden założyciel.
No i następca profesora Zawadzkiego, profesor Witold Tyborowski, który mam nadzieję będzie odwiedzał nas też od czasu do czasu, żebyśmy się z tą kulturą Mezopotamii bliżej zapoznawali. Bardzo dziękuję państwu.
Dziękuję. My dziękujemy za zaproszenie, za twoją uprzejmość.